programie Szlachetne Zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Dobry wieczór. Witam też w studiu mojego gościa profesor Anna Bogucka-Kocka, kierowniczka Katedry Zakładu Biologii z Genetyką Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dobry wieczór, pani profesor.
Dobry wieczór Państwu.
Pani profesor, najpierw to tak trochę obserwacyjnie zacznę, pozwoli pani, bo tak, żurawie już przylatują, przebiśniegi podobno się pokazały, bo na takie symptomy wiosny najczęściej zwracamy uwagę. Ale jest w tym wszystkim jeden taki symptom, którego nie chcielibyśmy raczej doświadczać. A myślę tutaj o pojawianiu się kleszczy. Ja wiem, ktoś powie, do wiosny jeszcze trochę czasu, ale jak tylko puszczą śniegi, jak tylko trochę zrobi się ciepło, to pojawiają się kleszcze. Ja tak zastanawiam się, czy w tej naszej rozmowie tylko będziemy straszyć. Mam nadzieję, że nie, że będziemy też i uspokajać, ale te małe pajęczaki każdego roku sporo krzywdy nam robią.
Tak. I myślę, że nawet jeśli będziemy się bardzo starać, to ciężko nam będzie w tej rozmowie uspokajać naszych słuchaczy. Straszyć też bym nie chciała. Ja myślę, że ta nasza rozmowa ma na celu to, żeby przestrzec Państwa i może pokazać, w jaki sposób można się ustrzec przed tymi pasożytami, przed chorobami, które roznoszą.
Pani profesor, czy zawsze, jeżeli mówimy o kleszczach, musimy mieć z tyłu głowy to zagrożenie, jakie ze sobą niosą?
Tak, zawsze. Zawsze musimy mieć to zagrożenie. Oczywiście to nie jest taka jednoznaczna sytuacja, że po każdym ugryzieniu, ukąszeniu kleszcza będziemy chorować na jedną z chorób, które kleszcze przenoszą. Zależy to od wielu czynników, takich jak czas przebywania kleszcza na żywicielu, takich jak sprawność naszego układu immunologicznego. To są czynniki takie może pierwszoplanowe, które warunkują to, czy zachorujemy, czy nie. Natomiast zawsze ugryzienie kleszcza niesie ze sobą niebezpieczeństwo tego, że możemy zachorować i zawsze to musimy mieć z tyłu głowy.
No to co takiego jest w tych kleszczach? Bo to podstępne są pajęczaki, bo o ile, ja tu nie chcę, broń Boże, trywializować, ale o ile ukąszenie komara czujemy, o tyle ukąszenia kleszcza nie czujemy.
Ukąszenia kleszcza nie czujemy. Ja zawsze mówię, że jestem ogromnie pokorna, jeśli chodzi o świat pasożytów. Kleszcze należą do ektopasożytów, czyli tych pasożytów zewnętrznych, które przebywają czasowo na organizmie gospodarza w celu pobrania pokarmu, jakim w przypadku kleszczy jest krew. Dlaczego nie czujemy ukąszenia, ugryzienia kleszcza? Dlatego, że podczas długiej ewolucji wykształcił on sobie bardzo dużo przystosowań do tego, żeby właśnie przetrwać. Zawsze o tym wspominam i tutaj też pozwoli pan, że powiem o takiej sytuacji, że kleszcze i inne pasożyty są to zwierzęta, które przetrwały pomimo wszystko. Na naszych oczach giną gatunki zwierząt, roślin, zubaża się fauna, flora, natomiast kleszcze i inne pasożyty trwają. Przetrwały dinozaury, przetrwały epoki lodowcowe, przetrwały niekorzystne zmiany klimatu. Właśnie dzięki temu, że wytwarzają sobie niezwykłe przystosowania do tego, żeby przeżyć. Jednym z takich przystosowań jest wytwarzanie przez kleszcza dwóch rodzajów śliny. Podczas ukłucia najpierw wytwarzana jest ślina cementowa, która ma za zadanie umocować ciało kleszcza na organizmie gospodarza, czy to będzie zwierzę, czy to będzie człowiek. W drugim etapie, kiedy kleszcz przygotowuje się do pobierania pokarmu, zaczyna wytwarzać drugi rodzaj śliny, śliny enzymatycznej, w której znajdują się związki, które działają przeciwbólowo, antykoagulanty, związki, które ułatwiają lizę tkanek i ułatwiają pobieranie pokarmu przez kleszcza.
A więc pani profesor, kleszcz niejako nas znieczula.
Tak, dokładnie.
To teraz zadam takie pytanie, pani profesor. Czy przypadkiem nie jest tak, i proszę mnie źle nie zrozumieć, że kleszcz jest bardziej sprytny niż wszyscy naukowcy, którzy nad nimi pracują? Bo skoro pani powiedziała, że kleszcz przetrwał tyle tysięcy lat, milionów może lat.
Tak.
A do tej pory wy, naukowcy, nie potraficie sobie z nim poradzić? No to co? Jak to można określić?
No z pokorą. Trzeba pochylić głowę i powiedzieć, że naprawdę nie możemy sobie z nim poradzić. Jest to zwierzę, jak się przyglądamy mu z boku, to dochodzimy do wniosku, że właściwie mogłoby go nie być. Nie jest konieczny do przetrwania żadnego innego gatunku. Żyje sam dla siebie i wytwarza, tak jak już wspomniałam, niezwykłe przystosowania do tego, żeby przetrwać. Również jego organizm, który wytworzył takie warunki w przewodzie pokarmowym, w śliniankach kleszcza, które pozwalają na to, żeby być idealnym inkubatorem dla różnego rodzaju bakterii, pierwotniaków, grzybów, rikecji. I działa to w ten sposób, że te mikroorganizmy nie atakują organizmu kleszcza, tylko rozmnażają się wtedy, namnażają się właściwie wtedy, kiedy kleszcz zaczyna pobierać pokarm, którym jest krew. Jedyną, no można powiedzieć, ścieżką dla kleszcza było stworzenie takich warunków tego doskonałego inkubatora, żeby nie tracić tak potrzebnej do przetrwania i do przedłużenia gatunku energii na zwalczanie tych mikroorganizmów. W związku z tym stworzył takie warunki, że mogą one w przewodzie pokarmowym kleszcza żyć i być przenoszone drogą, no można powiedzieć, kontaktu przypadkowego, bierną do organizmu żywiciela.
Pani profesor, powiedzieliśmy o tym, pani profesor powiedziała, że najpierw jest ten etap cementowania, kiedy kleszcz, no mówiąc kolokwialnie, przyczepia się do ciała, potem znieczulenia, a potem zaczyna się dziać bardzo często. Niestety duży problem. Co się dzieje wtedy?
No cóż, po czasie, którego nie jesteśmy w stanie naprawdę dokładnie określić, mówi się, że dopiero po 48-godzinnym przebywaniu kleszcza na ciele swojego żywiciela mamy bardzo dużą pewność, że dojdzie do zakażenia. Ja bym jednak powiedziała na przykładzie własnych doświadczeń ludzi, z którymi się stykam, którzy chorowali na boreliozę, że no, to nie do końca jest prawda. Czasami wystarczy kilkugodzinna obecność kleszcza, żeby już rozpoczął się proces, w którym kleszcz zaczyna pobierać krew. W tym momencie mikroorganizmy, które znajdują się w przewodzie pokarmowym albo niektóre znajdują się w śliniankach, wraz ze śliną zaczynają trafiać do organizmu gospodarza. Kleszcz najpierw bardzo powoli pobiera krew. Dopiero w tym drugim etapie jest ten taki etap bardzo łapczywego pobierania krwi. Samica musi powiększyć swoje rozmiary kilku, nawet kilkunastokrotnie, żeby być zdolna do złożenia jaj. W związku z tym musi wygospodarować jak najwięcej miejsca w swoim przewodzie pokarmowym, żeby jak najwięcej tych składników odżywczych tam zmagazynować. W związku z tym w organizmie kleszcza zaczyna się proces kondensowania krwi i kleszcz nie ma innej drogi do tego, żeby zwrócić nadmiar płynów, jak, no mówiąc po prostu, oddać je do organizmu gospodarza w formie takich wymiotów. I w związku z tym faktem następuje kolejny etap, w którym te mikroorganizmy bytujące w przewodzie pokarmowym kleszcza znowu trafiają do organizmu gospodarza, czyli człowieka.
O tyle jest to, pani profesor, szokujące, że właściwie mówimy o ilościach płynu, który kleszcz wpuszcza, który no, tak na dobrą sprawę no, może nie jest niewidzialny, niewidoczny gołym okiem, ale to są znikome ilości.
No tak, to są znikome ilości, ale trzeba tutaj również powiedzieć, że te mikroorganizmy, które kleszcz jest w stanie przenosić, mają bardzo wysoką zdolność do tego, żeby penetrować tkanki organizmu, do którego się dostaną i w bardzo szybkim tempie, korzystając z naszych zapasów metabolicznych, zaczynać proces proliferacji i namnażania i rozprzestrzeniania się po organizmie.
Pani profesor, wymieniła pani już to słowo klucz, które na pewno pojawi się jeszcze niejednokrotnie w naszej rozmowie, borelioza.
Tak. Borelioza jest tym słowem, które w ostatnich latach stało się bliższe, myślę, że ogółowi społeczeństwa, ponieważ jest prowadzonych wiele akcji uświadamiających i pokazujących, jak bardzo podstępna i groźna jest to choroba. Jest jedną z, można powiedzieć, 160 kilku, jednym ze 160 kilku patogenów, które są w stanie przetrwać w organizmie kleszcza i które mogą być wprowadzone do organizmu człowieka.
Rumień, który pojawia się po ukąszeniu kleszcza, też nie musi być tym wyznacznikiem, że rzeczywiście doszło do zakażenia.
Nie musi, aczkolwiek jest to jedyny bardzo charakterystyczny i przypisany do tej choroby objaw kliniczny. Jedyny. Wszystkie inne objawy są bardzo niespecyficzne i mogą i są podobne do bardzo wielu innych chorób, które mają zupełnie inną etiopatogenezę. Ale to jest prawda, co pan powiedział, ponieważ rumień występuje mniej więcej w 60-80 przypadkach po ukąszeniu kleszcza.
Pani profesor, to powiedzmy teraz, jaka powinna być droga postępowania, rozpatrując, zakładając ten mało optymistyczny scenariusz, że do ukąszenia doszło, zauważamy kleszcza na swoim ciele. One się najczęściej umiejscawiają w takich dla siebie wygodnych, aczkolwiek dla nas czasem niedostrzegalnych miejscach, w zgięciach łokci, w pachwinach, tam gdzie im jest po prostu ciepło, gdzie będą miały dobre warunki bytowania pod kolanami. Zauważamy takiego kleszcza. No i tutaj chyba bez paniki na początku.
To jest najważniejsza rzecz, bez paniki. Po pierwsze, musimy mieć świadomość, że kleszczy w środowisku zewnętrznym jest naprawdę niezwykle dużo. Przyczyniają się do tego warunki klimatyczne, które nam się zmieniają. Zimy, które są niestety, ale pozbawione prawie śniegu i mało mroźne. Wiosna pojawia się nam w lutym. Również jesień kończy się bardzo późno. W związku z tym kleszcze mają idealne warunki do tego, żeby ten cykl rozwojowy w ciągu jednego roku zamknąć. Bo jeżeli warunki są niesprzyjające, mogą nawet kilka lat tego cyklu nie zamykać. To się nie działo w ostatnich latach. W ostatnich latach kleszcze bardzo szybko się namnożyły. I teraz, tak jak pan mówił, te miejsca, tak zwane ciepłe miejsca, miejsca, gdzie naczynia krwionośne są bardzo blisko pod powierzchnią skóry, gdzie skóra jest cienka, tam szukajmy kleszcze. I nie wpadajmy w panikę i nie postępujmy pochopnie. Myślę, że większość z państwa już wie, że mamy możliwość kupienia w aptece, w sklepach ogrodniczych, w różnych miejscach bardzo różnych narzędzi, z pomocą których możemy w sposób profesjonalny takiego kleszcza wyjąć. Ja namawiam zawsze do tego, żeby kupić kartę do wyciągania kleszczy, ponieważ jest bardzo prostym urządzeniem. Nie wymaga od nas fachowej wiedzy, jak się takim urządzeniem posługiwać. Czy możemy ją mieć zawsze przy sobie, bo jest wielkości i kształtu karty telefonicznej. Ma tylko na jednym rogu takie specjalne wycięcie, które umożliwia nam podłożenie tego wycięcia nawet pod bardzo malutkiego kleszcza, nawet pod nimfę, i bezpiecznego wyciągnięcia go z organizmu. Nie możemy stosować zabiegów no, takich z jakichś dziwnych podań ludowych, czyli nie smarujemy kleszcza masłem, nie polewamy spirytusem, nie podpalamy, nie wykręcamy. Jeżeli nie mamy nic innego pod ręką, a na przykład gdzieś jest pęseta albo strzykawka, to również przy pomocy takich prostych urządzeń możemy kleszcza usunąć. Pamiętamy tylko, że kleszcza nie wykręcamy, tylko chwytamy go jak najbliżej naszej skóry i zdecydowanym ruchem pociągając do góry usuwamy. Ja zachęcam, że jeśli taki kleszcz znajduje się, no widzimy, że on już gdzieś żeśmy go nie zauważyli pierwszego dnia. Drugiego dnia już pojawia się zaczerwienienie, obrzęk, zgrubienie wokół kleszcza. Należałoby się udać jednak do lekarza na pogotowie czy do lekarza rodzinnego i poprosić o to, żeby lekarz jednak w sposób fachowy takiego kleszcza usunął, bo wtedy może się zdarzyć tak, że urwiemy kleszcza i ta głowa kleszcza razem z aparatem, który mu służy zarówno do pobierania krwi, jak i do umocowania się w tkance gospodarza, pozostanie. To może być przyczyną wtórnych koinfekcji, czego no sobie chyba nie życzymy. Także jak jest taka potrzeba, udajmy się do lekarza.
Pani profesor, czy zawsze po takim kontakcie z kleszczem konieczny jest antybiotyk?
Powiem tak, według rekomendacji nie. Należy czekać na to, żeby pojawiły się albo objawy takie jak rumień wędrujący. Natomiast konieczne jest po 2-3 tygodniach zrobienie badań serologicznych w kierunku obecności specyficznych przeciwciał w klasie IgM i IgG. Jeżeli nawet taki wynik będzie ujemny, to po kolejnych 2-3 tygodniach należy takie badanie powtórzyć.
I tu uprzedza trochę pani profesor moje pytanie, bo to jest jedyna droga do tego, żeby stwierdzić bądź wykluczyć na przykład boreliozę, czy inne konsekwencje związane z ukąszeniem kleszcza?
Jeśli chodzi o boreliozę, to tak. Jeśli chodzi o inne choroby, które również przez kleszcze mogą być przenoszone, no to musimy najpierw wybrać tą ścieżkę, jakiej choroby szukamy. Czyli zwykle ta ścieżka tej diagnostyki różnicowej zaczyna nam się dopiero wtedy, kiedy pojawią się objawy mniej lub bardziej charakterystyczne dla jakiejś jednostki chorobowej.
Tu mówimy na przykład o kleszczowym zapaleniu mózgu, tak, opon mózgowych.
Tak, albo o babesiozie, prawda, która jest nazywana malarią północy, która również u człowieka przebieg ma no, taki niosący poważne czasami konsekwencje zdrowotne.
Ktoś by powiedział pani profesor o tym, ja za ten wątek, który pani profesor poruszyła, związany z cyklem życiowym kleszczy, bardzo dziękuję, bo ktoś by powiedział, no jeszcze śliniegi gdzie niegdzie leżą, a wy tutaj o kleszczach rozmawiacie, bo to, że kleszcze są tylko w lecie, to możemy już między bajki włożyć.
No oczywiście, że tak.
Swoje czworonogi zabezpieczamy obrożami, zabezpieczamy preparatami, które odstraszają kleszcze. A w przypadku nas, ludzi, co możemy robić?
Również stosować repelenty. To jest jedyna droga, na której możemy się zabezpieczyć przed kleszczami. Tylko i wyłącznie. Na pewno nikogo nie będę zniechęcała do tego, żeby korzystał z uraków natury. Trzeba chodzić do lasu, trzeba chodzić na łąki, tylko trzeba mieć świadomość tego, że należy się odpowiednio ubrać w jasne ubranie, które pozwoli na szybką detekcję obecności kleszcza na naszym ubraniu i stosować repelenty. Repelenty naprawdę są skuteczne i pozwalają nam na to, żeby bezpiecznie w terenie przebywać.
W przypadku odkleszczowego zapalenia opon mózgowych możemy dodatkowo zabezpieczyć się szczepionką.
Szczepiąc, oczywiście. Tutaj mamy to niezwykłe szczęście, że mamy szczepionkę. Natomiast nie posiadamy szczepionki przeciwko boreliozie i innym chorobom odkleszczowym. Psy możemy zaszczepić. Istnieją szczepionki przeciwko boreliozie dla psów. Dla człowieka niestety nie ma. Tylko repelent.
Pani profesor, przypomnimy sobie jeszcze o kleszczach na pewno w tym sezonie, bo on dopiero się zaczyna. Wiosna jeszcze nie nadeszła, ale kleszcze już gdzieś tam na skwerach, w lasach, na spacerze mogą nas dopaść.
Oczywiście, że tak. I tu chciałam jeszcze przestrzec od jednym źródle, gdzie kleszcze mogą nas dopaść niespodziewanie. To jest apel do wszystkich osób, które posiadają kominki w domu. Kleszcze bardzo często możemy niestety obudzić, przynosząc takie drewno do kominka, do domu. Temperatura robi się odpowiednia i okazuje się częstokroć, że właśnie na drewnie kominkowym gdzieś ukryty jest pod korą zimujący kleszcz, który wychodzi i wtedy zupełnie w domu jesteśmy zupełnie nie przewidujemy tego, że w takich warunkach możemy być ugryzieni przez kleszcza, a to się zdarza.
A to tylko dowodzi tego, jak to sprytne są panienczaki.
Tak jest.
Profesor Anna Bogucka-Kocka, kierowniczka Katedry i Zakładu Biologii z Genetyką Uniwersytetu Medycznego. Pięknie dziękuję pani profesor.
Dziękuję bardzo również.
Wojciech Brakowiecki, dobranoc.